W uchu na świat dziś Tomasz Jakimiuk, podróżnik, autor bloga Jak to daleko, ale od niedawna też autor książki o tym samym tytule, Jak to daleko, czyli...
Jak to stopem i autostopem z Podlasia do Meksyku.
Od czego się zaczęła ta podróż?
Podróż zaczęła się od jednej prostej myśli. Co dalej? Tomek, co dalej robimy w życiu? Bo ja tak naprawdę obroniłem dwie prace magisterskie w Białymstoku na Politechnice Białostockiej i pomyślałem sobie, że ja faktycznie nie chcę zostać wrzucony w pewnego rodzaju schematy i potrzebuję czasu, który dałby mi możliwość przemyślenia tego, co faktycznie chciałbym w życiu robić, co będzie mnie pasjonowało. I zacząłem szukać i zacząłem tak kombinować, że wymyśliłem sobie, że pojadę w podróż. Podróż, która nie wiem ile będzie trwała, wtedy tak właśnie myślałem, nie wiedziałem ile będzie trwała. To była wyprawa życia, w której miałem po prostu odnaleźć siebie i ruszyłem po prostu przed siebie.
Gdzie był początek tej wyprawy?
Oczywiście na Podlasiu, w Siemiatyczach, w małej miejscowości, z której pochodzę i która rządzi się swoimi prawami. W małych miejscowościach często właśnie jest tak, że człowiek jak się rodzi, to zawsze mu wpajają albo po prostu on wierzy, no bo wciąż jest otaczany takimi informacjami, że coś jest niemożliwe, że na coś nie ma pieniędzy, że nie wiem, zabiją cię gdzieś na końcu świata. Ja tak przesiąkłem tym nieco, jednak kiedy zacząłem podróżować, zwłaszcza autostopem, przekonałem się o tym, że świat nie jest aż tak niebezpieczny, że po prostu można sobie spokojnie pojechać i zobaczyć coś pięknego.
Ruszasz z Siemiatycz, ale no nie wierzę, że nie masz żadnych planów naszkicowanych, że nie wiesz, gdzie chcesz dotrzeć.
Oczywiście, że mam. Pierwszy plan, tylko że to było tak, że pomyślałem sobie, dotrę do Ameryki Południowej, do Brazylii albo do Wenezueli. No i cóż, i zacząłem szukać sposobu. Nie miałem pieniędzy na lot, więc zacząłem szukać i wyszukałem jachtostop, czyli złapanie łodzi przez ocean w stronę Brazylii bądź Wenezueli. No i cóż, i dostałem się na Gran Canarię, mając w kieszeni 250 zł, bo tyle faktycznie miałem, pomyślałem sobie wtedy tak, po co będziesz siedział i zbierał te pieniądze, jak możesz rękę złamać albo dwie ręce i nogę i co wtedy ci z tych pieniędzy, które będziesz zbierać? Więc wsadziłem do kieszeni te 250, co miałem, kulturalnie, zamieniłem je na euro, żeby było, no i miałem te 50 euro praktycznie i ruszyłem z tymi 50 euro z myślą, że jeżeli jestem zdrowy, mam wzrok, mam ręce, mam siłę, to mogę sobie dopracować.
Czyli z Siemiatycz?
Pojechałem do Warszawy, bo tam znalazłem samolot za 250 zł z Warszawy na Gran Canarię, więc przeleciałem, no i finalnie właśnie tyle mi już zostało po kupieniu biletu, te 250 zł i wylądowałem na Gran Canarii i tam de facto zaczęła się przygoda z tym epickim jachtostopem.
Musiałeś trochę popracować na tej Gran Canarii, żeby ruszyć dalej?
Ja tam zacząłem szukać. Pierwszy dzień przychodzę i pytam, dzień dobry, czy płynie pan do Wenezueli, czy do Brazylii może? Nie, nie, nie płynę. Idę dalej, 20 osoba, czy płynie pan do Wenezueli, Brazylii? Koleś się pyta, co umiesz? Ja mówię, że nic nie umiem, bo przecież nigdy nie żeglowałem. Koleś się pyta, co ty tutaj w ogóle, gościu, robisz, człowieku? No ja mówię, po prostu szukam jachtu. No i gość, tak często ludzie pytali, co ty tutaj robisz? W ogóle nie masz doświadczenia, nigdy na jachcie nie stałeś. A ja mówię, mówiłem zawsze tak, patrzy pan na człowieka, który jest w stanie nauczyć się szybciej niż pan mrugnie okiem. I faktycznie, i ludzie doceniają takie podejście, że człowiek chce się uczyć. Jak człowiek chce się uczyć, to się nauczy. I po trzech dniach złapałem jacht, autentycznie.
W tym czasie na Gran Canarii, gdzie spałeś? Gdzie mieszkałeś?
Więc spałem gdzieś po plażach, spałem gdzieś, gdzie można było uciec od ludzi. Później po trzech dniach miałem już nocleg na jachcie. Na jachcie, którym miałem przepłynąć na Karaiby i na którym de facto już pracowałem, ponieważ ja płynąłem za pracę. Płynąłem za to, że mogłem pomagać na pokładzie, pełnić warty wieczorne, ale też jeszcze przed wypłynięciem mieliśmy za zadanie wyczyścić dno łodzi i je pomalować, czyli zakonserwować, tak żeby było trwalsze i wytrzymalsze.
No i udało się, gdzie tym jachtem pierwszym dopłynąć?
No i tym jachtem udało się dopłynąć w ogóle na Guadalupe. 21 dni non-stop bez przerwy płynęliśmy 12-metrową jednostką i przez ten czas myślałem, że autentycznie zginiemy. Pierwszy raz w życiu bałem się tak, jak na oceanie, bo ja nie zdawałem sobie sprawy z siły, jaką jest natura, jaką jest żywioł, jaką jest woda. Przecież my tam byliśmy tylko taką pineską, normalnie taką malutką kropką na tym oceanie, którą woda miotała od prawej do lewej. I kiedy dopłynęliśmy w ogóle na Guadalupe, to dziękowałem wszystkiemu, każdej sile nadprzyrodzonej za to, że przeżyłem. My wypłynęliśmy pod koniec grudnia, więc ten ocean jest w tym okresie akurat już bardziej nieokiełznany. Jest coraz mniej takich sprzyjających wiatrów, jest coraz więcej wichur, huraganów i te sztormy zdarzały się dość często. Jednak one były już w pewnym momencie takie akceptowalne. Jednak później po tych akceptowalnych zaczęły się takie potężne, gdzie my w kajucie normalnie chowaliśmy się i lataliśmy od góra, dół, prawo, lewo, góra, dół, prawo, lewo. Więc ja się czułem po prostu w pewnym momencie jak taka piłeczka w puszce. Druga kwestia, bardzo ważna, dość ciężka, to fakt, że ja jestem ekstrawertykiem. Ja teraz siedzę przed mikrofonem i macham rękoma opowiadając, więc ja potrzebuję cały czas zmiany bodźca. Na jachcie, który ma 12 metrów i na którym są 4 osoby, w tym ja, czyli 3 jeszcze inne, to cały czas przez, wyobraź sobie, przez 3 tygodnie wstajesz i cały czas poruszasz się na takiej samej powierzchni, na tych 12 metrach i cały czas widzisz te same osoby. I jeszcze do tego dwie z tych 4 osób na pokładzie, włącznie ze mną, nie mówią po angielsku, a jeżeli mówią, to tylko wybiórczo, jakieś pojedyncze słowa. Więc to było trudne, ponieważ po tygodniu to już praktycznie wyczerpaliśmy wszystkie tematy, tak upraszczając. I jeszcze płynął chłopak, który był introwertykiem. Też Polak, jednak introwertyk, ekstrawertyk, no to dość się gryzło. Więc w pewnym momencie, co najbardziej mnie już tak bolało, to fakt, że byłem tak jakby zamknięty. Ja się czułem jak w więzieniu autentycznie.
Ale dostrzegłeś jakieś piękne zachody słońca?
Oczywiście, że tak. Ja tak naprawdę odkryłem w sobie duszę poety, duszę pisarza, napisałem 2 wiersze, napisałem w ogóle duszę przedsiębiorcy, napisałem 3 biznesplany i w ogóle przemyślałem...
W trakcie tej jednej podróży. 3-tygodniowej.
Tak, dokładnie. Tyle było czasu na przemyślenia, nie było bodźców, które by rozpraszały. W pewnym momencie po 2 tygodniach ja już byłem w stanie się tak odizolować na tym jachcie, że ja po prostu miałem poczucie, że tutaj nikogo nie ma na tym jachcie, tylko ja jestem, siedzę na dziobie, obserwuję horyzont, zachodzące słońce i po prostu rozkminiam życie.
A co jedliście?
Tutaj kolejny szkopuł, bo mieliśmy tak naprawdę jedzenie, które kosztowało bardzo, bardzo mało pieniążków, czyli było najniższej jakości. Kiedy kończyliśmy pracę tam z Mateuszem, przy łodzi, przy tej konserwacji, jeszcze przed wypłynięciem w kierunku właśnie Guadalupy przez ocean, to chodziliśmy jeszcze zarabiać na ulicy. Zarabialiśmy robiąc bańki i ja grałem też na harmonijce. I w ten sposób udało się odłożyć troszkę pieniążków, żeby kupić prowiant na to żeglowanie. Więc co jedliśmy? Jedliśmy najtańszy makaron, najtańszy ryż, najtańsze herbatniki, cukier. Cukier z makaronem, makaron z cukrem. Różnie to było. Trzeba
wyrafinowane potrawy żeglarzy.
Trzeba było się wykazać tak, inwencją twórczą. Jedliśmy taką mielonkę, ser żółty. Wszystko było najtańsze, żeby tylko i wyłącznie przeżyć i żeby zdobyć trochę energii.
Dopłynąłeś do Guadalupe i co dalej?
Dopłynąłem, postawiłem nogę i myślę sobie, Boże święty, zjadłbym tylko takie masło czekoladowe, taki krem, jejku, kromeczkę chociażbym zjadł. No ja po 2 tygodniach to po prostu aż mi się ręce trzęsły, kiedy myślałem sobie o czekoladzie. A tej czekolady nie było. Kiedy myślałem o jabłku, bo tych jabłek też nie było na pokładzie. Więc po prostu w pewnym momencie, jak dotarliśmy na Guadalupę, to zacząłem, od razu pojechałem w miasto, żeby grać na harmonijce, zarobić, kupić czekoladę i jabłko, żeby poczuć ten smak. Bo człowiek faktycznie po takim czasie zupełnie inaczej odbiera smaki.
Jasne. I udało się, rozumiem.
Oczywiście, że się udało. Czemu miałoby się nie udać? To jest tak, że jak zaczynasz coś robić, to zawsze ci się uda. Lepiej bądź gorzej, ale zawsze się uda.
Ile czasu spędziłeś na Guadalupe i co było dalej?
Spędziliśmy, płynąc przez Karaiby, skakaliśmy po tych wyspach. Byliśmy na Guadalupe, na San Martin, na San Martin, później na Anticule, później jeszcze w ogóle dopłynęliśmy na Bahamy. Było tak, że robiliśmy sobie takie przystanki. 3 dni, 2 dni, 1 dzień, żeby odpocząć i żeby kapitan zrobił zapasy jedzenia dla siebie, no i de facto, żebyśmy my zrobili dla siebie.
I gdzie wspólnie dopłynęliście?
Więc miało być tak, że na Karaibach miałem ja wysiąść i miał Mateusz wysiąść, a kapitan z żoną mieli płynąć dalej sami do Meksyku. Jednak kapitanowi się całkiem spodobało to, że nie musi pełnić wart wieczornych, tylko 2 gości sobie się zmienia i siedzi i obserwuje. I się zgodził na to, żebyśmy płynęli do Meksyku, kiedy powiedział, wiecie co, chłopaki, Polaki, to możecie płynąć ze mną jednak do Meksyku. To pomyślałem sobie, to jest jakiś znak. Jak dają ci cytrynę w życiu, to bierz tą cytrynę i wyciśnij z niej sok, tak kiedyś ktoś powiedział. Więc powiedziałem, okej, kapitanie, to płyniemy. Chociaż wiedziałem, że już ledwo to zniosę po tej przeprawie przez Atlantyk, tak w takim odizolowanym miejscu. Ja już potrzebowałem ludzi i tej zmiany otoczenia. Jednak pomyślałem sobie, dobra, zacisnę zęby i płyniemy do Meksyku. Tam już będzie łatwiej, bo tam już będzie autostop, będzie niezależność i będę mógł sobie pojechać gdzie tylko chcę. I takim też sposobem dopłynęliśmy do wybrzeży Meksyku.
Jak długo trwała podróż z Wysp Karaibskich do Meksyku?
Ogólnie z Europy do Meksyku trwało to 43 dni. A jak z Karaibów, to jak skakaliśmy, to ciężko tak powiedzieć, bo tak, byliśmy tutaj 3 dni, tutaj 2 dni, tutaj jeszcze o Bahamy zahaczyliśmy, więc to mniej więcej tak płynęliśmy z tydzień. Było trochę spokojniej, już tam woda na Morzu Karaibskim była spokojniejsza, to już nie był otwarty ocean, więc było już troszkę lżej. Ale już byłem normalnie jak weteran, już praktycznie przez pierwsze 3 tygodnie to zjadłem zęby na tym oceanie. Czułem się jak pirat.
Dopływasz do Meksyku?
Dopłynęliśmy do takiej malutkiej miejscowości, gdzie zadokowaliśmy w ogóle łódź. Kapitan przychodzi i mówi, dobrze panowie, no to już nasza przygoda się kończy, teraz wypadałoby kupić wizę. Wiza kosztuje 90 zł. Tomek sięga do swojej kieszeni w spodniach, wyciąga ciężko utułane pieniążki, patrzy, 5 zł. A tu 90 trzeba. I zejść na ląd też nie można bez wizy. Trzeba mieć najpierw wizę, później można zejść. To co oczywiście zrobiłem? Wziąłem harmonikę i zszedłem z łodzi nielegalnie i poszedłem grać na harmonijce, żeby zarobić na tą wizę. No i faktycznie w 2 godziny spokojnie sobie zarobiłem tą wizę, kupiłem, zapłaciłem za nią, dostałem ją i ruszyłem z plecakiem eksplorować Meksyk.
Miałeś jakiś plan, co chcesz zobaczyć w Meksyku? Czy myślałeś tak, pojadę tam, gdzie złapię stopa, gdzie ktoś mnie dowiezie i to, co się wydarzy, będzie prowadziło mnie przez Meksyk?
Ja nie planowałem dotrzeć do Meksyku, więc kompletnie nie myślałem o tym, co będę zwiedzać w tym Meksyku. I to był motyw taki, że ja wiedziałem 2 rzeczy o Meksyku. Pierwsza, jak wygląda flaga. Druga, jaki język używają, czyli hiszpański. Ale też wiedziałem, że ja po hiszpańsku no hablo español, czyli nie mówię po hiszpańsku. No i wiedziałem te 2 rzeczy i to był mój punkt taki wyjściowy. I dzięki autostopowi też byłem świadom tego, że nie muszę mieć planu. Wystarczyła tylko we mnie taka wewnętrzna elastyczność, bo wiedziałem, że kiedy będę jechać i złapię jakiegoś lokalsa. I tego lokalsa mogę po prostu zapytać, przepraszam pana bardzo, czy wie pan, co tu mógłbym zobaczyć ciekawego? No i ten gościu zaczyna wymieniać, a ja zapisuję. I tak mi się tworzył plan z każdym dniem i tygodniem.
Autostopem przez Meksyk.
To była pewnego rodzaju tak naprawdę podróż, która była w każdym celu spontaniczna. Nie miałem tego planu takiego od punktu A do punktu B. On cały czas ewoluował. Ktoś powiedział, pojedź tutaj. Drugiego dnia spotkałem gościa, który powiedział, ej, pojedź, zobacz cenoty. A trzeciego, zobacz lagunę. Piątego, zobacz piramidy Majów. No i tak jechałem sobie. Jednak moim takim głównym założeniem było dotarcie do Ziemi Ognistej w Ameryce Południowej. Jednak w pewnym momencie swojej podróży zacząłem myśleć. Ej, Tomek, ale w podróżowaniu chyba nie chodzi o to, żeby skakać po krajach, żeby odwiedzić tych krajów 25, bo jesteś w stanie to zrobić, zarówno ty, jak i słuchacze, jak każdy zresztą, tylko chodzi o to, żeby pojechać do danego kraju i go w pewien sposób zrozumieć, tak jakby poczuć się lokalsem, wbić się w tą lokalną społeczność i po prostu być cząstką tego kraju. No i tak postanowiłem. W tamtym momencie zmieniło mi się postrzeganie w ogóle podróży. Postanowiłem, że jednak zostaję w Meksyku, poznam ten Meksyk dogłębniej. No i tak z miesiąca przyszedł 2 miesiąc, przyszedł 3 miesiąc. I przez te 3 miesiące, jadąc sobie tym autostopem, tak obkrążając aż z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże, aż po Pacyfik, poznawałem masę przeróżnych ludzi. I doszło do mnie, że w podróży piękna jest architektura, tak, można się zachwycać, ale nie da się zaprzeczyć, że ludzie są najważniejsi i droga, na której się poznaje tych ludzi. Bo na przykład spotkałem po drodze Christiana, biznesmena z Niemiec, który po prostu spał sobie w namiocie na plaży. No i Christian mówi do mnie tak, zaczynamy rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa. Ja mówię, Christian, to było w pierwszym tygodniu podróży, mówię, Christian, człowieku, przecież to jest Meksyk. Ten Meksyk to jest tak niebezpieczny, że ja tak, ani noża nie mam, ani gazu pieprzowego. Jak ja mam się bronić? A Christian do mnie mówi tak. Człowieku, uspokój się. Czego ty się boisz? Ja mówię, przecież w Meksyku takie niebezpieczeństwo, zaraz mnie tutaj okradną czy coś. Czego ty się boisz? Ty się boisz stereotypów. Stereotypów, które tak naprawdę ktoś wykreował, później powtórzył i dotarły do twojej głowy. I tak sobie zastanawiam się, co ten Christian do mnie mówi. No i tak kontynuujemy rozmowę i Christian mówi, a gdybyś miał nóż i ktoś by cię zaatakował, dźgnąłbyś? Myślę sobie, no tak się zacząłem zastanawiać, no nie wiem, czy bym dźgnął, czy nie, jakby chciał mnie zaatakować, to może i bym dźgnął, ale nie wiem. No i Christian doszedł do takiego konsensusu, że kiedy myślisz o tym, że ktoś cię okradnie, to może brzmieć banalnie bardzo, ale kiedy myślisz o tym, to przyciągasz tego człowieka i boisz się, i czysta psychologia, jak się boisz, że ktoś cię okradnie, to nawet twoje ciało pokazuje to, że się boisz. Twoje barki schodzą do wewnątrz, w ogóle twoja mimika na twarzy, widać, że jesteś przestraszony. A kiedy myślisz sobie, ja spotkam fajnych ludzi, nic mi się nie stanie, bo no wierzę w to, że nic mi się nie stanie, idę przed siebie dzielnie, to ludzie widzą, że ale koleś jest pewny siebie. Zastanowi taki potencjalny oprawca, zastanowi się z 10 razy, czy takiego gościa zaatakować. Więc przejechałem Meksyk w ogóle bez żadnego noża i bez żadnego gazu pieprzowego.
W jaką trasę ułożyła się ta twoja spontaniczna podróż przez Meksyk?
Więc to wyszło takie kółko, prawie po większej części Meksyku, gdzie jechałem tak naprawdę od wschodu, od wybrzeża przy Morzu Karaibskim, po południe przy Gwatemali, Belize i Gwatemali, aż po Ocean Spokojny, Pacyfik, i tam do góry już pojechałem do Mexico City i tam miałem taką myśl. Tomek, co dalej? A może byśmy pojechali do Stanów, zrobili jakąś praktykę? Może jakiś staż? Jednak zmieniłem plan i nie ruszyłem do Stanów, tylko odbiłem w dół i ruszyłem jeszcze wybrzeżem w stronę wschodniego wybrzeża z powrotem, już tam w kierunku właśnie Cancunu. Pierwsze, które warto zobaczyć na wschodnim wybrzeżu, na Jukatanie, to Akumal. W Akumal po prostu są tak przepotężne żółwie oceaniczne, które sobie normalnie żyją w naturalnym środowisku w Morzu Karaibskim. Wychodzisz 5 metrów od plaży i widzisz żółwia, który waży z 200 kg. Taki przepotężny. Ja jak go zobaczyłem, to po prostu oniemiałem. Oczywiście musiałem dotknąć skorupę, głowę, płetwę, wszystko co tylko było można. Oczywiście nie można dotykać, no ale jak gość z Podlasia mógłby nie dotknąć. Kolejna kwestia to na pewno Laguna Bacalar, która mieni się w 6 odcieniach błękitu, a może i jeszcze więcej tych odcieni jest. Co jest ciekawe? Po prostu fakt, że ta laguna jest taka no totalnie błękitna, jak normalnie na filmie. No i tam w tej lagunie też jest błoto, takie, które ma wartości pozytywnie wpływające na skórę, więc można sobie takie zrobić darmowe spa. Na pewno też piramidy Majów w Palenque, które znajdują się w dżungli. Ja tam zrobiłem sobie trekking po tej dżungli, bo ileż można już chodzić po lasach i puszczach, trzeba troszkę było innego bodźca, więc byłem szalenie ciekaw tego, co spotka mnie w dżungli. I jeden gość mówi tak, człowieku, ty idziesz do dżungli? Sam nigdy nie byłeś w dżungli i idziesz? Tam zobaczysz, może cię, nie wiem, wąż koralowy ukąsić, a wąż koralowy jak ukąsi, no to ma silną neurotoksynę, która po godzinie już może po prostu najzwyczajniej zabić. A jak jest motyw na to, żeby przeżyć w dżungli? Po prostu trzeba iść, gwizdać, śpiewać i tupać. Wtedy kompletnie żadne zwierzę do nas nie podejdzie, ale co najgorsze, my też tego zwierzęcia nie zobaczymy. Więc coś za coś. Zatem na pewno trzeba wspomnieć o niesamowitym wodospadzie mineralnym, który nazywa się Hiervel El Aqua, do którego podążałem szlakiem z 10 km, mając pół litra wody i jedną pomarańczę, bo nie mogłem się dogadać, nie mogłem zrozumieć, jaka jest odległość. No i gość autostopem mnie wyrzucił akurat na Camino. Ja wtedy nie wiedziałem, że Camino to jest szlak, a mogłem po prostu gdzieś wysiąść na jakiejś drodze, gdzie bym złapał samochód. No i cóż, i leciałem tym Camino przez wioski, dotarłem do tego wodospadu i ten wodospad po prostu wyglądał nieziemsko. Wyglądał jak taki biały wodospad, który stoi, po którym się sączy delikatnie woda. I no ta woda była wysoce zmineralizowana i ona poprzez tąpnięcia skał wydostawała się na zewnątrz. No jak się wydostawała, to tak sobie ciurkiem leciała, tworząc takie zacieki i ze względu na wysoką temperaturę i przesycenie węglanem, wapnia oraz siarką tej wody, to woda po prostu parowała i osad koloru biało-żółtego. I to wyglądało po prostu jakby zima była tam. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, wow, gdybym miał sanki, to bym sobie z takiego wodospadu zjechał po prostu.
Jeszcze gdzieś nas chcesz zabrać?
Kolejne miejsce, które wywołało na mnie, znaczy w Meksyku ogólnie, ja jestem takim gościem, który nie lubi zwiedzać miast. I znalazł sobie taki sposób na zwiedzanie tych miast. W sensie, bo to nie da się zrobić tak, żeby omijać wszystkie miasta, chcąc, nie chcąc. I kiedy wpadam do miasta, myślę sobie, okej, dobra, to zaczynamy. I zaczynam zawsze zwiedzanie od bazarów lokalnych. Na bazarach lokalnych po pierwsze, widzi się jak żyją ludzie w tamtejszych stronach. można spróbować niesamowicie dużo różnych rzeczy, począwszy od przypraw, po jakieś ryby, po jakieś owoce, warzywa. Można też po prostu nawiązać bardzo szybko jakąś rozmowę, ponieważ podchodzisz tam, pytasz się, co to jest, ta pani już się od razu ci tłumaczy, od razu pyta, skąd jesteś, mówisz, że z Polski, ona nie wie, że z Polski, gdzie w ogóle, gdzie leży Polska, więc tłumaczysz jej, że Jan Paweł II, kiedy jej powiesz, że Jan Paweł II, więc wszystko, już całe serduszko się otwiera u tej pani, bo Jana Pawła II kojarzy, ale Polski już nie za bardzo i już kojarzy, że później dochodzi do momentu, że wie, że ty jesteś El Polako i zaczyna ci o wszystkim opowiadać, więc nawiązanie tak naprawdę rozmowy na bazarze jest rzeczą naturalną i bardzo prostą.
W jakich miastach te bazary odwiedziłaś?
W każdym, w którym tylko byłem i w którym tylko było to można zrobić. Najbardziej urzekł mnie bazar w Yucatán de Zaragoza. To jest niewielka miejscowość u wybrzeży Pacyfiku, na zachodniej części Meksyku i tam po prostu ta paleta barw, tych warzyw, tego wszystkiego, co tam było, tych ludzi, po prostu była urzekająca. Ja to jestem takim człowiekiem, który zawsze wychodzi z założenia, że najpiękniej mniejsze rzeczy na świecie kryją się tam, gdzie są ludzie lokalni, czyli potoczne na przykład slumsy w Mexico City, gdzie to jest po prostu metropolia. Jest Federal Mexico City, czyli pięknie odpisowana część miasta Meksyk, no i zaczynają się obrzeża. Obrzeża, przez które wyjeżdżałem 6 godzin autostopem, żeby po prostu wydostać się na wylotówkę. I powiem szczerze, że tam dopiero widać, czym jest prawdziwy Meksyk. Jednak kiedy wchodzisz tam, to dostrzegasz, że żyją tam normalni ludzie, tylko mają po prostu mniej pieniędzy, ze względu na to, że na obrzeżach te domy po prostu kosztują mniej i te działki. Więc idziesz tam i myślisz sobie po prostu, wow, gdzie ja jestem? Jestem w miejscu, o którym opowiadają w filmach. Idziesz sobie, stoi, nie wiem, 10 typa. Meksykanie, takie ziomeczki z osiedla. Podchodzisz do nich i tak masz poczucie, że oni cię zaraz po prostu pobiją. Jednak motyw jest taki, że jesteś zawsze gościem w tym miejscu i musisz pokazać się jako gość, musisz czuć się jako gość, więc idziesz i witasz się z nimi, mówisz, cześć, hola, ¿cómo estás, amigos? Czyli mówisz, cześć, co u was chłopaki? A oni tak, zagadał, nie? I od razu chłopaki z bandziorów przemieniają się w kumpli z osiedla, takich jakich mam, nie wiem, na Podlasiu, w Siemiatyczach, więc to jest tak, że trzeba zawsze łamać te lody, które się tworzą. I to nie jest tak, że miejsca, które są owiane jakąś złą sławą, one faktycznie są złe.
Co udało ci się spróbować z lokalnej kuchni? Co ci najbardziej smakowało w Meksyku?
Więc na pewno tutaj trzeba powiedzieć o tortilli. Tortilla to jest w ogóle taki placek, który robi się, wyrabia z mąki kukurydzianej, czyli coś takiego jak u nas chleb. U nas w Polsce, na Podlasiu głównie, zawsze prym wodził chleb. Moja mama zawsze mówiła, jak brakowało chleba, w domu musiał być chleb. Tomek, czemu nie ma chleba? To w Meksyku tak jest. Czemu nie ma tortilli w domu? I tortilla to taki placek, który się je ze wszystkim dosłownie. I najbardziej smakował mi taki, który miał kolor czarny. Czarny, ponieważ kukurydzy jest kilka rodzajów, które charakteryzuje się głównie innym kolorem. Na pewno też, co warto spróbować, to czekolada. W ogóle Meksyk jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję czekolady. Masa ziaren kakaowca. I po raz pierwszy w życiu jadłem tak dobrą czekoladę, która składała się z kakaowca, z cukru i jeszcze z cynamonu. Trzy składniki, które robiły taką robotę i była ta czekolada tak tania, bo kosztowała 5 zł za 200 gram, czyli 2,50 za 100 gram naturalnej, pysznej czekolady. Co jeszcze? Pulkę. Pulkę to taki orzeźwiający napój, mieszanka kakao z wodą i robi się taka w ogóle maść, nie wiem co oni tam jeszcze dodawali. W każdym razie było to takie płynne, troszkę takie gęste i świetnie nadawało się do gaszenia pragnienia w czasie dużych upałów, bo w Meksyku, jak wiadomo, tych upałów nie brakuje.
Zwierzęta lokalne?
Jak byłem właśnie w dżungli, śpię sobie i myślę sobie tak, ale będzie śmiech, jak przyjdzie jakiś jaguar. Albo nie wiem, no może anakonda, albo jakiś, nie wiem, inny dusiciel, cokolwiek, albo jakiś, nie wiem, wąż koralowy do buta mi wejdzie. No i tak wyobraźnia od razu oczywiście działa. Śpię sobie, 4 w nocy w dżungli w namiocie, ciemno jak nie wiadomo gdzie. W pewnym momencie słyszę coś takiego. Wow, myślę sobie, pierwszy raz, drugi raz. Serce normalnie mi ze śpiwora wyskoczyło. Myślę sobie, co to w ogóle jest? Koleś wcześniej mówił tak. Jeżeli kiedykolwiek zobaczysz jakieś zwierzę, które będzie ryczało, wydawało dźwięki, będzie blisko, krzycz. To ja otworzyłem namiot I zacząłem tak, uuu, na całą dżunglę, na w promieniu 10 kilometrów normalnie, to jak makiem zasiał, jak wszystko tam ryczało, budziło się do życia, słońce wschodziło pomału, to wszystko ucichło jak nie wiadomo co. Usłyszeli, że podlasianin w dżungli, więc ucichli. Ale później okazało się, że to była w ogóle małpa, dość niedużych wymiarów, bo to był wyjec, który ma taki przeraźliwy głos, że normalnie aż mi włosy dęba stanęły na całym ciele. Z takich zwierząt, które w jakiś sposób mnie tak naprawdę zaintrygowały. Oczywiście jeszcze płaszczki, takie, które gdzieś tam pływasz sobie i pływają obok ciebie. Delfiny, które no, były nie lada atrakcją na oceanie, kiedy płynęliśmy. No i foki też, bo miałem tam okazję być w oceanarium, ale to już nie w naturalnych warunkach, więc się nie liczy.
A mówiłeś, Tomek, że też ważne oprócz widoków, oprócz tych różnych doświadczeń podróżniczych i przygód, bardzo ważną częścią są spotkania, które cię ujęły w czasie tej podróży.
Na pewno spotkanie Mariny. Marina to artystka z Ukrainy, która też podróżowała sobie po Meksyku. Artystka z Ukrainy, która mieszkała już 23 lata w tamtym momencie w Nowym Jorku. Kobieta, która miała dużą galerię sztuki. Przebogata osoba, która spała na plaży w namiocie. I rozmowa z nią pokazała mi, że tak naprawdę nie pieniądze determinują to, jakim jesteś człowiekiem, tylko to, po prostu jakim jesteś człowiekiem dla innych. I tak naprawdę to mi pokazało poznawanie ludzi z różnych sfer społecznych, którzy okazywali się fenomenalnymi osobami inspirującymi. Więc Marina to była osoba, która pokazała mi, że tak naprawdę nie pieniądze determinują to, jakim jesteś człowiekiem, tylko to, co masz w środku.
Tomku, gdzie chciałbyś wrócić, gdybyś miał taką możliwość, albo gdzie, kiedy wracasz myślami do tej wyprawy, na przykład przed snem, to gdzie najczęściej lądujesz?
Chciałbym wrócić na pewno na plażę Zipolite. To takie miejsce, które w którym odnalazłem pewnego rodzaju spokój, może ze sprawą spotkanych ludzi, bo stałem sobie w małej wiosce na drodze, na skrzyżowaniu. Gość jeden przychodzi, spojrzał na mnie i powiedział: ty człowieku, ej gringo, co ty w ogóle tutaj robisz? To jest skrzyżówka, mała miejscowość, tutaj w ogóle w Meksyku autostop nie działa, a w pewnym momencie jedzie Golf 4, chyba ze 120 na godzinę, zatrzymuje się, dym w ogóle się dymi, kamienie lecą, ja tam po prostu się ochraniam, żeby nie dostać w ogóle w okulary, zatrzymuje się, otwierają się drzwi i dziewczyny takie wyskakują: ej, siema, w ogóle co ty tutaj robisz? Ja mówię, no tutaj chcę jechać do wioski rybackiej, no to dawaj z nami pojedziesz. Ale po co ty jedziesz do tej wioski? No i tak wyszło, że w ogóle trafiłem na takie rancharito, do takiej grupy ludzi, która przyjmowała innych podróżników, która tam mieszkała, i ja tam zostałem 7 dni i doświadczyłem takiej otwartości totalnej od tych młodych ludzi, takiego dobra. I pokazali mi też właśnie Zipolite. Zipolite to jedna z większych plaż nudystów w Meksyku i ja wtedy sobie tak uświadomiłem, wow, ile jest w ogóle takich barier w naszej głowie, w tej europejskiej głowie, które pielęgnujemy, a tam ludzie 50 lat, 60, 70, chodzą sobie spokojnie, bez w ogóle żadnego myślenia o tym, czy ktoś na nich patrzy, jest totalna, stuprocentowa akceptacja samego siebie, ale właśnie to Zipolite, to miejsce, utożsamiam właśnie z tymi ludźmi, z takim spokojem, z taką dobrocią, z takim mile spędzonym czasem i wartościowymi ludźmi oczywiście.
Taka najważniejsza myśl, czy najważniejsze odkrycie, z czym wróciłeś z tej wyprawy?
Jedną myślą, którą mógłbym tak spuentować całą swoją podróż, tą pierwszą taką wielką, ale to wielką wyprawę do Meksyku, to bym powiedział, że nieważne ile masz pieniędzy, ważne czy masz w sobie energię, żeby coś zrobić, bo jeżeli coś zaczniesz robić, to ci wyjdzie. Lepiej czy gorzej, ale wyjdzie. Znajdą się ludzie, którzy będą chcieli ci pomóc. Nie wiadomo gdzie, gdzieś na środku pustyni przyjdzie ktoś i poda ci rękę pomocną. Po prostu trzeba zacząć.
Bardzo pięknie dziękuję. Jeśli ktoś chciałby doczytać, dowiedzieć się więcej o podróży Tomasza Jakimiuka do Meksyku, no to już teraz może sięgnąć po książkę zatytułowaną
Jak to daleko, jak to stopem i autostopem z Podlasia do Meksyku.
I oczywiście nieustająco można zajrzeć na bloga Jak to daleko. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był podróżnik Tomasz Jakimiuk.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć!